Chwała Bogu, bracia i siostry. Dziękuję, że jestem z wami, że mogę wam usłużyć słowem. Pan nas kocha. Amen. Pan za nas umarł. Amen. Pan oczyścił nas z grzechów. Amen. Pan otworzy nam drogę do nieba. Amen. To tyle ze mnie. Dzięki. Amen. Okej, otwórzmy Słowo Boże. Ewangelia według Mateusza, 10 rozdział. I przeczytamy sobie pierwszych 33 wersetów. 10 rozdział Ewangelia Mateusza. Od pierwszego wersetu do 33. I przywołał 12 uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. A te są imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem, i Andrzej brat jego, i Jakub, i syn Zebedeusza, oraz Jan brat jego, Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz celnik, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariot, ten, który go też wydał. Tych 12 posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. A idąc, głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Nie miejcie w trzosach swoich złota ani srebra, ani miedzi, ani torby podróżnej, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski, albowiem godzin jest robotnik wyżywienia swojego. A do któregokolwiek miasta lub wioski wejdziecie, dowiadujcie się, kto w nim jest godzien i tam pozostańcie aż do odejścia. A wchodząc w dom, pozdrówcie go. A jeśli to dom godzien, niech stąpi nań pokój wasz. A gdyby nie był godzien, niech pokój wasz wróci do was. I gdyby kto was nie przyjął i nie słuchał słów waszych, wychodząc z domu lub z miasta onego, strząśnijcie proch z nóg swoich. Zaprawdę powiadam wam, lżej będzie w dzień sądu ziemi sodomskiej i gomorskiej niż temu miastu. Oto ja posyłam was jak owce między wilki, bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. I strzeżcie się ludzi, albowiem będą was wydawać sądom i biczować w swoich synagogach. I z mego powodu zawiodą was przed namiestników i królów, abyście złożyli świadectwo przed nimi i poganami. A gdy was wydadzą, nie troszcie się, jak i co macie mówić, albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić, bo nie jesteście tymi, którzy mówią, lecz duch ojca waszego, który mówi w was. A wyda na śmierć brat brata i ojciec syna i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Zaprawdę powiadam wam, zanim zdążycie obejść miasto Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie. Nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swego pana. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego pan. Jeśli gospodarza Belzebubem nazwali, tym bardziej jego domowników. Przeto nie bójcie się ich, albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, a nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia, a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz 2 rubli, a jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się. Jesteście więcej warci niż wiele w rubli. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed ojcem moim, który jest w niebie. Na razie wystarczy. Na razie tutaj skończymy. Przeczytaliśmy fragment Słowa Bożego, w którym Pan Jezus wysyła swoich uczniów, przede wszystkim powołuje tych dwunastu swoich najbliższych przyjaciół i wysyła ich z misją ewangelizacyjną. I wysyłając, na misję, wyposażył ich w pewną moc, a także we wskazówki, co mają robić i jak. Przede wszystkim, na co zwróciliśmy uwagę, jasno powiedział, nie idźcie do pogan, ani do Samarytan, tylko do Izraela. Więc możecie się zapytać, o czym my rozmawiamy? Ano o tym, że to była pierwsza podróż misyjna. A jak zauważyliśmy, wszystko w Piśmie Świętym, wszystko u Boga jest poukładane. I ewangelizowanie zaczął od ludu Bożego, a następnie pozostałe narody, o czym jeszcze porozmawiamy. A zacznijmy od werset 10:7. A idąc, głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Idąc, głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios. Jaka to jest wieść? To jest dobra wieść. To jest dobra nowina. Przybliżyło się Królestwo Niebios. I co oprócz tego? Oprócz głoszenia? Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie. Cuda, 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 cuda. I temat wraca jak bumerang. Mówiliśmy w środę, kto był ten słyszał, było kazanie odnośnie cudów. Jak? Czy uznawać je, czy nie? Czy są cuda, czy nie ma? Między innymi. Na szczęście pastor wszystkiego nie powiedział, bo musiał od nowa kazanie szykować. Ale jak sami doskonale wiecie, do tej pory cały czas trwa dyskusja. Czy są cuda, czy nie ma? Czy łączyć cuda z Ewangelią, czy nie ma? Czy się na nich można opierać, czy nie można? Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie. Cuda, 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 cuda. Czym są cuda w tym przypadku? Cuda są traktowane jako utwierdzenie głoszenia Ewangelii. Są to potwierdzenia słów, o których, które wypowiadali apostołowie. Pan Jezus wyposażył ich w pewną moc. Moc czynienia dobra. I to nie było dlatego, że to oni byli tacy wspaniali, tylko Bóg przez nich czynił owe dobre rzeczy, czyli cuda. Czy uzdrowienie nie jest dobrą nowiną? Stary, jesteś uzdrowiony. Dzięki Panu. Czy On się nie cieszy z tego? Jesteś uwolniony. Dzięki Panu. Pan ci uwolnił. Czy On się z tego nie cieszy? Czy to nie jest dobra nowina? Przede wszystkim dobrą nowiną w tym wypadku było to, że przybliżyło się Królestwo Niebios. A cuda miały tylko utwierdzać prawdziwość Ewangelii, prawdziwość słów apostołów. Cuda było też jednym ze sposobów ewangelizacji. Przykład, taki przykład, i to nawet nie będzie w sumie z Nowego Testamentu, tylko podam przykład ze Starego Testamentu. O dowódcy wojsk Naamie i Elizeuszu. Naaman był dowódcą wojsk u króla bodajże aramejskiego, ale tutaj w każdym razie i został dotknięty trądem. Jedna z usługujących dziewczyn izraelskich w domie Naama powiedziała mu, że szkoda, że nie znasz jednego z naszych ludzi, który mieszka w Samarii, Elizeusza, przez którego Bóg uzdrawia inne osoby. I on to usłysząc, udał się do Elizeusza. Za zgodą swojego władcy udał się do Elizeusza. Dokładnie, udał się do króla izraelskiego. A Bóg powiedział Elizeuszowi, że przyjdzie taki człowiek, który będzie wymagał uzdrowienia. I Elizeusz wysłał do króla izraelskiego informację, żeby Naama przyszedł do niego. I co się stało? Elizeusz wysłał Naama po to, żeby się obmył w rzece tamtejszej. Na co Naama się zbulwersował, bo on był przekonany, że będzie jakieś, że będą odpowiadane jakieś modły, że będzie jakieś krzyki, jakaś wielka modlitwa. A tutaj ma pójść tylko się obyć w rzece. Przecież u niego też są rzeki w jego kraju. Ale on miał się odmyć w tej konkretnej rzece. I nie chciał. Jednakże jego sługa namówił go do tego. I co się stało? Naaman został uzdrowiony. I w jaki sposób? I co później się stało? Mamy uzdrowienie Naamana. I Naaman skierował się w stronę Pana. Powiedział, że koniec z składaniem ofiar innym bogom. Tylko Bogu izraelskiemu będzie składał ofiary. Odwrócił się od tamtych bogów. Zwrócił się w stronę Boga. Co by się stało, gdyby tego cudu nie było? Czy on by szedł drogą Bożą? Wątpliwe. Cuda te zdarzają się i w Nowym Testamencie. Wielokrotnie jest powiedziane, jak zobaczyli, co się działo, jak Jezus uzdrawiał, jak apostołowie uzdrawiali i to był dla nich bodziec, bo wiedzieli, że nauka, którą oni głoszą, jest nauką prawdziwą. I jeszcze jeden przykład. Przykład z naszego podwórka. Przykład małego Kuby. Przykład zdradzenia podlaskiego. Kiedyś go opowiadał brat Mańko. Dla mnie to jest tak wspaniały przykład, że powtórzę. Może nikt nie wszyscy słyszeli. Mały chłopak, Kuba, poruszający się na wózku inwalidzkim, zobaczył informację, że w kościele w Radzeniu będzie usługiwał brat, którego Bóg używa w uzdrawianiu. I powiedział do swojego ojca: tato, to może teraz moja kolej. I pojechali na nabożeństwo. I wiecie, co się stało? I stało się to, że mały Kuba zaczął chodzić. Wstał z wózka. Faktycznie to była jego kolej. To była jego pora. Mało tego. Z czasem Bóg doprowadził do odpowiedniej wielkości też i jego nogę. A wiecie, jak to się wszystko skończyło? Tym, że cała rodzina nawróciła się. Ojciec, matka, Kuba. Oni się nawrócili, przyjęli chrzest. Zobaczyli, jak Bóg zadziałał na małym Kubie. Zobaczyli ten cud. I czy my mamy bazować na cudach? Tak. Jeżeli one są zgodne ze Słowem Bożym. Jeżeli one idą w parze ze Słowem, które jest zgłoszone. Bo były też cuda, które nie były kompatybilne z tym, co mamy w Piśmie Świętym. Było wielu cudotwórców tutaj, nawet w Polsce. Wspaniałe osoby, podobno, które ręce, które leczą. A z czasem wychodziło, że tak naprawdę ręce, które kaleczą. Bo prędzej czy później Problem wracał, tylko ze zdwojoną siłą. Czarownicy egipscy, w momencie, kiedy Mojżesz udowadniał faraonowi moc Bożą, również potrafili wiele rzeczy naśladować. I też mieli jakąś moc. Moc od szatana. Też stworzyli cuda. W objawieniu jest powiedziane, że przyjdzie taki, co zwiedzie. I on też będzie cuda czynił. Ale dlatego my musimy wiele rzeczy weryfikować ze Słowem Bożym. Jeżeli słowo i działanie jest to samo, jest spójne, to znaczy, że to jest Boże działanie. A jeżeli jest niespójne, to musimy uważać. Czy to było odniesienie tylko i wyłącznie do Izraelitów? Ewangelia Marka, 16:14, 16:20. Na koniec ukazał się 11 uczniom, gdy siedzieli u stołu i ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwstrzeszonego. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. Ostatnie słowa Pana Jezusa na ziemi. I było powtarzane. Pierwsza misja, z którą wysłał swoich apostołów. A tu już zostało grono poszerzone, bo tu już jest do każdego stworzenia, do nas. I dalej cuda będą. I dalej cuda będą towarzyszyły zwiastowaniu Słowa Bożemu. Dlaczego? Bo nie każdy wierzy Słowu. Pan Bóg wie, że wielu, niestety, ale jak nie zobaczą, to nie uwierzą. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Nie wszyscy wierzą w słowa. Tomasz, apostoł, nie uwierzył swoim przyjaciołom, kiedy powiedzieli, że spotkali Pana. Powtórnie. On musiał się przekonać. On musiał się przekonać naocznie. On musiał zobaczyć cud zmartwychwstania. Musiał zobaczyć rany. I dopiero wtedy uwierzył. Czy on został potępiony? Absolutnie. Został zganiony. Ale dalej służył. Jedyny, który wyłamał się z grona, to był Judasz, który to zrobił dużo wcześniej. A on dalej służył. Cuda jest to jednym ze sposobów, gdzie Bóg dociera do ludzi. Bo Pan chce, żeby jak najwięcej z Nim na samym końcu tej drogi spotkało się i żeby jak najwięcej z Nim królowało. I Pan Jezus, wysyłając na pierwszą misję swoich apostołów, swoich przyjaciół, dał im też wskazówki, jak mają się zachowywać, co mają robić, a czego nie. I te wskazówki są dalej aktualne. Ostrzeżenie. Oto ja posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. I strzeżcie się ludzie, albowiem będą was wydawać sądom i biczować w swoich synagogach. I z mego powodu zawiodą was przed namiestników i królów, abyście złożyli świadectwo przed nimi poganami. On zapowiedział, że to nie będzie proste zadanie. On od razu zapowiedział im, że nie będą mieli prostego zadania. Czy teraz jest inaczej? Jak jest, jak głosimy Słowo Boże? Czy wszyscy spotykają się z radością, z otwartymi rękoma, cieszą się, że głosimy im dobrą nowinę? Bo to jest dobra nowina. Głosimy ocalenie. Głosimy usprawiedliwienie. Głosimy możliwość przyszłego życia. Wspaniałego, razem z Panem. Jak oni to przyjmują? Szczęśliwi? Radośni? Sami wiecie, jak na to odpowiedzieć. Czy mamy się bać? Ostatnio mówiliśmy, tylko słyszeliśmy o strachu. To było chyba w środę, prawda? To ci, co byli w środę, to słyszeli to. Czy mamy się tego bać? Ci, co byli, to słyszeli. A ja tylko powiem to, co Pan Jezus powiedział. 10:31. Nie bójcie się. Wszystko. Nie bójcie się. Pan jest z nami i Pan będzie z nami. I w odpowiednich momentach Pan będzie nam pomagał. Pan będzie nam pomagał. Zaraz. A gdy was wydadzą, nie troszcie się, co i jak macie mówić, albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić, bo nie jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was. Wielokrotnie czytaliśmy, jak apostołowie byli w więzieniu, czy też stawali przed radą i tak mówili, w taki sposób potrafili przekazać to, co Bóg chce, żeby przekazali z taką mocą Bożą, po takim natchnieniu, że oponenci nie wiedzieli, co powiedzieć. I to dalej. I dalej jest tak samo dzisiaj. Przy głoszeniu Słowa Bożego. Pan Bóg nam pomaga. Jak jesteśmy blisko, to daje Ducha Świętego, który nas też prowadzi. O tym jeszcze za chwilkę. Idziemy dalej. 10:16 jeszcze raz. Oto ja posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. Mocne stwierdzenie. Mamy być tacy, mamy być roztropni jak węże. Kim był wąż? Wąż zwiódł Ewę. Wąż podszedł odpowiednio tak Ewę, aby złamała jedyny Boży nakaz. Jedyny boski zakaz. I mamy być tacy jak oni, jak on. Mamy być tacy to jest dosyć mocne porównanie. Nie chciałbym być zrozumiany źle. Wąż zwiódł Ewę, używając manipulacji. Manipulował pewnymi faktami, próbując, oczywiście mówiąc kłamstwa. Wąż zwiódł Ewę dla swojej korzyści. Na tym polega też manipulacja. Zwiedzenie kogoś dla swojej korzyści. Podszedł odpowiednio Ewę tak, żeby ona zrobiła to, co on chciał. I nie miał na myśli jej dobra. Wręcz przeciwnie. Pan Bóg chce, abyśmy byli roztropni jak węże. To nie znaczy, że mamy ludźmi manipulować. Absolutnie. Nie wolno tego robić. Ale zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Głosząc Ewangelię, jaki jest motyw? To jest nasz motyw? Czy to jest troska o drugą osobę? To jest troska o drugą osobę. Dalej. Głosząc Ewangelię, czy my zakłamamy, powodujemy, że ta prawda jest zakłamana, tak jak to zrobił wąż? Nie. Nie wolno tego robić. Absolutnie. Słowo ma być głoszone tak, jakie jest. Nie może być żadne zakłamanie. To o co w tym chodzi? Ano chodzi o to, żeby mieć odpowiednią strategię przy głoszeniu Słowa Bożego. To, co mówiliśmy 2 tygodnie temu. Przy walce. Głoszenie to też jest walka. To też jest walka. Gdzie stawką jest życie tej drugiej osoby. I musi być odpowiednia strategia. Dlaczego? Bo jeżeli będzie zła strategia, to można tę osobę poranić. A nasze słowa mają być jak miecz, mają uderzać prosto w serce. A żeby one były jak miecz, to muszą być napełnione Duchem Świętym. Jak tego nie będzie, to ten miecz będzie tępy. Miecz tępy rani. Nie osiąga celu. On można tylko ludzi poranić. Zła strategia może spowodować to, że ludzie całkowicie się zablokują na Ewangelię. Rozmawiałem z pewną osobą, która tak była namawiana w taki sposób, nawet forma namawiania, bo to było, no nawet nie można powiedzieć, że to było ewangelizowanie, to było namawianie do tego, że jak ma żyć, która spowodowała, że człowiek całkowicie się zablokował i poszedł w drugą stronę. Bo w pewnym momencie to doszło do tego, że tak naprawdę wystąpiła blokada. A my mamy głosić, mamy siać. Nawet jeżeli to w danym momencie plonu nie wyda, to dalej należy siać. Nie wiem, czy pamiętacie Marsz dla Jezusa. Kiedyś rozmawiałem z organizatorem tego marszu i zapytałem się, jak tam, czy dużo osób dzięki temu zmienia swoje życie, nawraca się. On powiedział tak, nie bardzo wie, ale zna przypadek osoby, która usłyszała Ewangelię podczas tego marszu i po 6 latach ona sobie o tym przypomniała. I wtedy oddała serce Jezusowi. To jest to zasiewanie, o którym mówił apostoł Paweł. Jeden zasieje, drugi podleje, a Bóg da wzrost. I my mamy dalej siać. Musimy też dobrać sobie odpowiednią strategię. A kto jest najlepszym strategiem? Pan Bóg. A żeby słyszeć Jego strategię, musimy być blisko Boga. Czasami, to mogę tylko powiedzieć o swoim przykładzie, czasami jak zaczynam rozmawiać o Bogu, to się pewne rzeczy czuję. Czuję pobudzenie w Duchu Świętym, czy to jest ten czas, że trzeba powiedzieć to, co powinno się powiedzieć. A czasami tego nie ma. Jak tego nie ma, to albo to nie jest ten czas, albo jestem na tyle daleko od Boga, że nie słyszę Ducha Świętego. I na to trzeba sobie odpowiedzieć. Roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. Niewinni. Niewinność pojawia się często razem ze słowami cierpliwość, miłość. I niewinni jak gołębice. Bez ukrytych celów. Bez żadnych wypaczeń, które stosował wąż. Mam być łagodni, czyli czyniący wszystko z miłości. Cierpliwość, Salomon 25:15. Cierpliwością można przekonać sędziego, a łagodny język łamie kości. Duch Święty przy głoszeniu Ewangelii. To o tym mówiliśmy. Króciutko. Jak jest ważny, jak potrzebny. Bo wy nie jesteście tym, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was. Gdzie mamy piękne przykłady apostołów, którzy potrafili w taki sposób powiedzieć. Prości ludzie. Ale uczeni w piśmie, faryzeusze, sadyceusze nie byli w stanie. Nie potrafili. Ustosunkować się do ich słów. No i ostatnia część naszej ewangelizacji, czyli nasze życie. Jak sami pomyślcie, jak oceniacie osoby, które mówią o uczciwości, a wiemy, że kradną. Mówią o miłości, a wiemy, że zdradzają. Mówią o życiu, a wiemy, że zabijają. My musimy być wzorem. Tak? Żeby przez nasze życie, żeby nasze życie, nasz obraz nie stał się powodem, na którego osoba nie przyjmie słowa. Żeby nasze życie nie kojarzyło się z fałszem i z zakłamaniem. Bo jeżeli tak będzie, to możemy wspaniałe rzeczy głosić. Ale ludzie nie będą w to wierzyć. Po prostu. Nie będą w to wierzyć. My mamy być, mamy być tak jak nasz nauczyciel, tak jak Jezus. Bo my zostaliśmy stworzeni na obraz Boga. Zostaliśmy stworzeni na obraz Jezusa. I mamy być tacy jak On. My nie mamy być faryzeuszami, którzy jedno mówią, co innego czynią. Nie każdy jest ewangelistą, ale każdy ma obowiązek głoszenia Ewangelii. Bóg ustanowił odpowiednie służby. O tym wielokrotnie już też czytaliśmy. I są tacy, co głoszą Ewangelię zawodowo. O nich słyszymy, że idą i po jednej ewangelizacji wiele osób zmienia swoje życie. Bo Bóg Bóg tak tą osobę używa, że wiele osób w danym momencie nawraca się i idzie w stronę Pana. Nie każdy jest ewangelistą, nie każdy został powołany. Nie każdy jest powołany do tego, żeby pójść na środek ulicy i głosić Ewangelię. Nie każdy będzie w stanie to zrobić. Ale każdy ma obowiązek głoszenia Ewangelii. Jeden do szerszego grona, drugi do mniejszego. Do rodziny, do przyjaciół, do bliskich, w pracy, w szkole. Ale ta Ewangelia, ale głoszenie też musi być w odpowiedniej formie. Koryntian 1. 9:16. Bo jeśli Ewangelię zwiastuję, nie mam czym się chlubić. Jest to dla mnie koniecznością, a biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. A biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. Powtórzę jeszcze raz. To nie znaczy, że w tym momencie masz wyjść na ulicę i głosić. Czujesz, że to jest twoja droga? Super. Czujesz, że dasz radę? Super. Idź. Ale jeżeli tego nie czujesz, to nie znaczy, że jesteś zwolniony z obowiązku głoszenia Ewangelii. Bo nie jesteś. Nikt z nas nie jest. A jak ważne jest głoszenie Ewangelii, to na zakończenie tylko jeszcze zacytuję wypowiedź Pawła w liście do Filipian 1:14, 1:18. A większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większej śmiałości bez bojaźni głosić Słowo Boże. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory, inni natomiast w dobrej myśli. Jedni z miłości, wiedząc, że jestem tu, aby bronić Ewangelii. Drudzy zaś głoszą Chrystusa z kłótliwości, nieszczerze, sądząc, że wzmogą się przez to ucisk więzów moich. Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany. Czy obłudnie, czy szczerze. Z tego się raduję i radować się będę. Jak ważne, jak nawet sam Paweł, jak podkreślał wagę zwiastowania Ewangelii. Nawet ci, co robią nieszczerze. Zastanawiają się, co znaczy robić jak może nieszczerze zwiastować Ewangelię? Przyszło mi jedna myśl go do głowy. Zwiastowanie Ewangelii to tylko po to, aby się je pokazać w jak najlepszym świetle. Czyli skierowane nie na w miłości, w pokorze, na zwiastowanie dobrej nowiny, tylko na wyeksponowaniu siebie. Najważniejsze, żeby Chrystus był zwiastowany. Ale to też nie zwalnia z formy ewangelizacji. Bo prędzej czy później na sądzie przyjdzie taki czas, że my za to odpowiemy. My odpowiemy za każdy nasz uczynek, a także za to, w jaki sposób głosiliśmy Słowo Boże. W jaki sposób wykonaliśmy to, co Pan Jezus powiedział tuż przed swoim odejściem do nieba. Czy myśmy przede wszystkim, czy staraliśmy się, czy nie? To nie jest proste. Z jednej strony to jest tylko słowo. A jak ważne słowo, bo to jest Słowo Boże. To tylko wystarczy wyjść i powiedzieć kilka słów. Sami wiemy, że coś, co wydaje się proste, wcale takim prostym nie jest. Dlatego musimy się modlić też o odwagę, o rozwagę, żebyśmy byli rozważni w głoszeniu, żebyśmy wiedzieli, jak głosić i do kogo i kto potrzebuje. Bo nie każdemu mamy głosić. Bo w pewnym momencie jest też powiedziane, żeby nie rzucać pereł świniom. My musimy wiedzieć, kto potrzebuje, gdzie trzeba zasiać te ziarno. A może inaczej, może to ziarno zostało zasiane i teraz naszym zadaniem jest to ziarno podlać. A Bóg wtedy da wzrost. Przychodzi przebudzenie. Bóg przyciąga ludzi do siebie różnymi sposobami. Jednych nawiedza w snach, innych w trudnościach. Jeszcze inni poprzez słowa innych dowiadują się o nim i oddają mu życie. Jeszcze inni poprzez cuda, bo zazwyczaj to praktycy zobaczyli, uwierzyli. Nie możemy się oglądać na innych. Każdy z nas ma pewną rolę do wykonania. Każdy z nas ma pewną służbę do wykonania. Ale każdy z nas ma też obowiązek, nieważne co robimy w kościele. Czy usługujemy, czy głosimy, czy jakimiś innymi rzeczami się zajmujemy. Każdy ma obowiązek do głoszenia Słowa Bożego. W takim wymiarze, jakim to zostało zaplanowane przez Pana Boga. To chciałem wam, bracia i siostry, przekazać, abyśmy pamiętali, jak to się mówi, o ostatnim posłannictwie Pana Jezusa. I żebyśmy go też nie lekceważyli, ale w miarę możliwości wykonywali. Amen.